Zbrodnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Chmielarz.
Witam Państwa, tutaj Wojciech Chmielarz i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Zbrodnia na poniedziałek. Podcastu, w którym opowiadam Państwu o różnych ciekawych sprawach kryminalnych z całego świata. I dzisiaj opowiem Państwu o sprawie... bo w zeszłym tygodniu zapowiadałem, że przeniesiemy się do Australii, że mam przygotowaną taką sprawę australijską sprzed blisko 100 lat, ale bardzo ciekawą z takiego punktu widzenia kryminalistycznego i nie tylko. Natomiast jak to się zdarza już w tym podcaście, przez zupełny przypadek odkryłem coś zupełnie innego, taką historię, o której sobie pomyślałem, że muszę koniecznie Państwu opowiedzieć, bo jest po prostu niezwykła. No wszystko zaczęło się od Radia Nowy Świat, ponieważ Radio Nowy Świat obchodziło niedawno swoje 3. urodziny, no i tam się do mnie odezwali z prośbą, żebym się pojawił jako gość na tych urodzinach w jednej z audycji, no i zabawił słuchaczy taką zagadką kryminalną. Zacząłem tą zagadkę przygotowywać, szukałem materiałów, zacząłem sobie googlać i właśnie z tego powodu googlania, z powodu tych poszukiwań znalazłem historię ze Stanów Zjednoczonych, dosyć świeżą, bo z roku 2019, która na początku wydała mi się strasznie absurdalna i musiałem aż szukać kolejnych źródeł, kolejnych artykułów, które potwierdziłyby, że to, co przeczytałem, naprawdę się wydarzyło. No i okazuje się, że się naprawdę wydarzyło. No i właśnie chyba to, że się naprawdę wydarzyło, to jest w niej wszystko, to jest w niej właśnie najbardziej absurdalne. Natomiast potem, jak sobie zacząłem o niej więcej czytać, jak zacząłem sobie ją analizować i rozmyślać, no to się okazało, że ta absurdalność absurdalnością, ale ona jest też przeraźliwie smutna. Więc o tym wszystkim dzisiaj Państwu w dzisiejszym odcinku opowiem, ale zanim przejdziemy, no to jak zawsze chciałem do Państwa zaapelować, jeśli możemy wspomóc Ukrainę i Ukraińców, to róbmy to, bo warto z wielu powodów, nie chcę ich tutaj wymieniać, ale głęboko uważam, że tutaj naprawdę każda złotówka, każde 5 zł, każde 10 zł to jest naprawdę krok w dobrą stronę ku końcowi tej strasznej i niesprawiedliwej dla Ukrainy wojny. Ja od dłuższego czasu wspomagam Stowarzyszenie Pogoń Ruska. Państwa też zachęcam, ich można znaleźć na Facebooku, można znaleźć ich na Instagramie, można przeczytać, co oni robią, na co zbierają pieniądze, na co te pieniądze potem wydają. No i uważam, że tutaj naprawdę warto ich im pomóc, więc Pogoń Ruska jak zwykle zachęcam do tego, żeby coś im wpłacić. Natomiast jeśli chodzi o tą część, gdzie polecam Państwu różne rzeczy, różne książki, które się niedawno ukazały, no to tutaj chciałbym Państwu opowiedzieć o komiksie tym razem. Chociaż nie wiem, czy komiks to jest dobre słowo. To wydało wydawnictwo Lost in Time, a komiks się nazywa Czarna Dalia, czyli jest pod tytułem Prawdziwa historia Elizabeth Short. To napisali, narysowali Run i Horrent Modok. Przepraszam, pewnie źle wymieniłem to nazwisko. Przełożyła to Marta Duda-Gryc. I teraz tak, dlaczego powiedziałem, że to nie tylko komiks? Ponieważ, być może nie wszyscy tutaj z Państwa kojarzą, kim była Elizabeth Short, kim była Czarna Dalia. No, jak się można łatwo domyślić, Czarna Dalia to jej przydomek. To była kobieta, początkująca autorka w Stanach Zjednoczonych, w Hollywood, która próbowała właśnie zrobić karierę w przemyśle filmowym. Została bodajże pod koniec lat 40. bardzo, już tutaj widzę na okładce, w styczniu 1947 roku, po prostu brutalnie i strasznie zamordowana. I ten przydomek Czarna Dalia, wszystko co związane z tą sprawą, ta historia stała się jedną z kryminalnych legend Ameryki. To jest taka historia, która do dzisiaj rozpala kolejne pokolenia ludzi zainteresowanych true crime, zainteresowanych sprawami kryminalnymi. Właściwie każdy z nas kiedyś się na nią natknie. No i powstały już oczywiście setki podcastów, setki książek, filmy, ale to też rozpala wyobraźnię autorów kryminałów. Pewnie nie możemy zliczyć, ile książek powstało zainspirowanych tą historią, ile autorów się do niej odwoływało. Ja tutaj tylko Przypomnę, że książkę na ten temat, a nawet dwie, napisał James Ellroy, bo tam jedną książkę kryminalną, ale też jeden taki, powiedziałbym, quasi-reportaż, bo to trochę reportaż, trochę autobiografia Jamesa Ellroya. I on opowiada o swojej matce. O swojej matce, która została w pewnym momencie brutalnie zamordowana także. I on to w tym reportażu wiąże ze śmiercią czarnej Dali. A jak wiąże, to możecie Państwo się dowiedzieć, kiedy przeczytacie jego książkę. Ona się nazywa My Dark Places, jednak wolę ten oryginalny tytuł. Po polsku zostało to wydane jako Cienie mojego życia, pamiętnik zbrodni Los Angeles. To wyszło w Polsce 3 lata temu nakładem wydawnictwa Sonia Draga. Przetłumaczyła to Violetta Dobosz. No i tą książkę też bardzo Państwu polecam. Ale wracając do komiksu, bo to nie jest tylko komiks, bo to jest po prostu, nie powiedziałbym, encyklopedia, kompendium wiedzy na temat Czarnej Dali, na temat jej życia. Jest tutaj dużo, jak to nazwać, artykułów na jej temat, po prostu takie ściany tekstu, a równocześnie także komiksy. Równocześnie także komiksy, które różne epizody z jej życia opisują. One są przepięknie namalowane, bo nie narysowane, to chyba trzeba powiedzieć, że są namalowane. No i jest to pozycja absolutnie niezwykła i jeśli interesujecie się true crime, jeśli się interesujecie także komiksem, no to właśnie Czarną Dalię. Nie, inaczej, jeśli się interesujecie tematyką true crime, to naprawdę Czarną Dalię, ten komiks strasznie polecam. Warto to mieć na swojej półce, poza tym to jest absolutnie piękny przedmiot. No to chyba też tak warto powiedzieć, po prostu będziecie mieli Państwo dzieło sztuki na półce. Dobrze, a dzisiaj już przechodzimy do dzisiejszej historii. W styczniu 2018 roku policja w Palm Beach Gardens rozpoczęła śledztwo w sprawie zabójstwa Alana J. Abrahamsona, 71-letniego mężczyzny, dobrze znanego w lokalnej społeczności. Lubianego, spokojnego, cieszącego się dobrym zdrowiem, a także szczęśliwą rodziną. Jego śmierć była szokiem. Palm Beach Gardens to spokojne miasteczko na Florydzie, gdzie dochodzi mniej więcej do jednego morderstwa rocznie. A śmierć Alana J. Abrahamsona budziła szczególne przerażenie. Podobnie jak większość innych obywateli Palm Beach Gardens, był zamożnym, białym emerytem, który mieszkał w domu wartym prawie $1 milion. Miał basen, lubił grać w golfa. Mieszkańcy tego florydzkiego raju poczuli się nagle bardzo zagrożeni. Historia rozpoczęła się wczesnym rankiem, kiedy Doc Burgess wyprowadzał swoje psy. Było około 5:40 rano. Burgess nie zauważył wtedy nic niepokojącego i wrócił z psami do domu. Kiedy poszedł na kolejny spacer, o godzinie 7:00, zwierzęta zaczęły się dziwnie zachowywać. A mężczyzna szybko zorientował się, że powodem ich niepokoju jest leżące w tym samym miejscu, które odwiedzał wcześniej, ciało. Burgess zawiadomił policję. Tak właśnie odnaleziono Alana J. Abrahamsona. Mężczyzna mieszkał w pobliżu miejsca, w którym odnaleziono jego ciało. Policja skontaktowała się z jego żoną Lindą, która przebywała wtedy w Massachusetts z wizytą u córki. Kobieta nazwała męża miłością swojego życia i była zrozpaczona wiadomością, którą otrzymała. Opowiedziała policjantom, że Alan był z nią w Massachusetts, ale pewnego dnia stwierdził, że ma dość zimna i hoteli i postanowił wrócić na Florydę. Miał do niej przyjechać w niedzielę. Przyznała, że jej mąż miał nawyk wczesnego wstawania. Szedł wtedy na spacer. Najczęściej do Starbucksa na kawę, gdzie spotykał się z jednym ze swoich przyjaciół. Te spacery miały służyć temu, żeby, jak sam mówił, zrzucić kilka kilogramów. W kieszeni spodni najczęściej nosił klips z 200 lub 300 dolarami. Jego żona niedawno podarowała mu także zegarek o wartości około $350. Przy jego ciele nie znaleziono ani tych pieniędzy, ani zegarka. Tego ostatniego nie było też w domu. Policja uznała, że Alan J. Abrahamson wyszedł jak co rano na spacer. Nagrania z ulicznego monitoringu pokazywały, jak przed 6:00 pojawił się w miejscu, gdzie odnaleziono ciało, a właściwie w pobliżu tego miejsca, bo samego miejsca nie było widać. Mniej więcej 37 minut później dało się słyszeć coś, co przypominało strzały. W Funkcjonariusze uznali, że Abrahamson został napadnięty i zabity przez nieznanego napastnika, który ukradł mu zegarek oraz pieniądze. Bezpośrednią przyczyną śmierci był postrzał z bliska w klatkę piersiową. Rozpoczęto więc poszukiwania sprawcy, ale niestety nie przynosiły one żadnych rezultatów. Nie było żadnych śladów ani żadnych świadków. Zaoferowano nagrodę w wysokości $3000 za pomoc w śledztwie, ale znowu nie dało to żadnych rezultatów. Zabójca jakby rozpłynął się w powietrzu. A później ta sprawa zaczęła się robić jeszcze dziwniejsza. Z pomocą żony Abrahamsona udało się odblokować telefon mężczyzny i sprawdzić jego skrzynkę pocztową. Okazało się, że w ostatnim czasie zamówił balon meteorologiczny, a także butlę z helem. Policjanci byli skołowani. Zaczęli rozpytywać, czy mężczyzna interesował się obserwacjami pogody, sam je prowadził lub może miał jakiekolwiek zbliżone hobby. Okazało się, że nie. Nikt z jego rodziny ani znajomych nie miał pojęcia, w jakim celu Abrahamson miałby dokonać takiego zakupu. Funkcjonariuszom udało się ustalić, że paczka z balonem dotarła do mężczyzny. Co więcej, na nagraniu wideo widać, że w dłoniach ma jakiś ciemny przedmiot, którego jednak nie udało się zidentyfikować. Mężczyzna zamówił także butlę z helem. Abrahamson do tego prowadził również ożywioną korespondencję z właścicielami sklepu, w którym kupił balon. Zadawał im bardzo dużo, bardzo szczegółowych pytań na temat wytrzymałości balonu, jaką ilością helu powinien go napompować, a także jaki ładunek może unieść wspomniany balon. Policjanci zwrócili też uwagę, że pomiędzy momentem, w którym Abrahamson minął kamerę, a momentem, w którym słychać strzał, minęło ponad pół godziny. Dystans od kamery do miejsca znalezienia ciała można było pokonać w około 4 minuty. Co się działo w pozostałym czasie? Co się wydarzyło w ciągu tej pół godziny? W tym momencie jeden z detektywów wysunął teorię, która w pierwszym momencie wydała się wszystkim absurdalna. Zadał jednak pytanie, a co jeśli Abrahamson przywiązał pistolet do balonu meteorologicznego, zastrzelił się, a następnie pistolet odleciał wraz z balonem? Pomimo początkowych wątpliwości funkcjonariusze zaczęli sprawdzać taką możliwość. Najpierw sprawdzono, czy doszło do podobnych zdarzeń w przeszłości. Okazało się, że taki scenariusz przedstawiono na początku lat 2000 w jednym z popularnych seriali kryminalnych. A kilka lat później do takiego zdarzenia doszło w Nowym Meksyku. Tam jednak samobójca użył zwykłych urodzinowych balonów napełnianych helem. W rezultacie broń odleciała tylko na kilka metrów i została szybko odnaleziona. Skonsultowano się także z lekarzem medycyny sądowej, który po powtórnym przeanalizowaniu zebranych materiałów przyznał, że rana postrzałowa mogła powstać w wyniku skutecznej próby samobójczej. Dodatkowo znaleziono coś dziwnego na ubraniu mężczyzny. Na jego koszulce, od rany w pobliżu serca w stronę ramienia, znajdowała się cienka krwawalina. Jakby zostawiło ją coś, co było zanurzone we krwi, a potem zostało przeciągnięte wzdłuż ciała. Kolejne odkrycia przyniosło sprawdzenie aktywności internetowej Abrahamsona, a konkretnie haseł, które wyszukiwał w Google. Niektóre były stare. W roku 2009, a więc 10 lat wcześniej, mężczyzna interesował się takimi hasłami jak samobójstwo oraz jak popełnić samobójstwo. W roku 2011 znaleziono hasła Walter PPPK, samobójstwo za pomocą broni palnej, samobójczy postrzał w głowę. W roku 2012 Abrahamson sprawdzał możliwość popełnienia samobójstwa za pomocą zatrucia dwutlenkiem węgla lub środków uspokajających i nasennych. Badał także możliwość popełnienia w Meksyku tak zwanego wspomaganego samobójstwa, czyli samobójstwa, które jest dokonywane przy wspomaganiu lekarza, który na przykład tam odmierza odpowiednią ilość środków, żeby upewnić się, że do zgonu na pewno pójdzie i że ten zgon będzie bezbolesny. Po raz pierwszy pojawiła się wtedy także, czyli w roku 2012 już, zbitka ubezpieczenie na życie samobójstwo. W roku 2016 pojawiło się hasło niewykrywalne metody popełnienia samobójstwa. Abrahamson wszedł także na stronę z artykułem 7 mitów na temat samobójstwa. Zadał także pytanie, jak wielki musi być balon napełniony helem, żeby uniósł 3-funtowy ciężar, a więc to jest około bodajże 1,5 kg i to jest mniej więcej ciężar pistoletu. Oczywiście każdy pistolet waży trochę inaczej, natomiast na przykład ten Walther P99 waży bodajże 600 gram bez magazynka, więc się jakby w tym limicie mieści. W roku 2017 w wyszukiwaniach Abrahamsona pojawiają się zapytania odnośnie śmierci w wyniku postrzałów w serce. Zaczął się także interesować takimi kwestiami jak, cytuję, jak ukryć samobójczą ranę postrzałową oraz gdzie najrzadziej przykładają broń samobójcy, kiedy strzelają sobie w głowę. Abrahamson szukał także wiedzy na temat tego, jak ubezpieczyciele reagują na samobójstwo osoby ubezpieczonej, a także jak ukryć fakt popełnienia samobójstwa. Przed śmiercią, nie jakoś tuż przed śmiercią, natomiast przed... Znaczy trzeba od razu powiedzieć, bo się w naturalny sposób to pytanie pojawia, że Abrahamson tak miał wykupione polisy na życie. No, ostatecznie po sprawdzeniu tych wszystkich śladów, a także odkryciu, nie wiem, na przykład na miejscu znalezienia zwłok takiego linka i tasiemek, które potem taką samą linkę i takie same tasiemki znaleziono w domu Abrahamsona, no ostatecznie policjanci zamknęli sprawę i powiadomili rodzinę, że Abrahamson popełnił samobójstwo. Wcześniej przywiązał broń do balonu z helem i ten balon po oddaniu strzału, kiedy mężczyzna wypuścił broń, uniósł pistolet w powietrze. Analizy pogody i siły wiatru tamtego dnia wskazały, że balon najprawdopodobniej bardzo szybko wzniósł się no, wysoko w górę, nawet na kilka tysięcy metrów w górę, przeleciał nad Florydą i znalazł się nad Atlantykiem. No i już kilka godzin później był w okolicach wysp Bahama, więc nie było najmniejszych szans, żeby tą broń odnaleźć. Jakie były motywy tego samobójstwa? No i właśnie tutaj pojawia się smutna część tej historii, bo od tego momentu możemy to traktować w pewien sposób jako taką dziwną historię kryminalną, być może śmieszną historię kryminalną, ale jak zaczyna w tym grzebać, no to jak w każdej takiej historii okazuje się, że to tak naprawdę jest historia pewnej tragedii i bardzo smutna historia. No więc jak zaczęto się zastanawiać, dlaczego Abrahamson popełnił samobójstwo, to nikt nie potrafił żadnej odpowiedzi na to pytanie udzielić. Abrahamson, wydaje się, nie miał żadnego motywu. Był szczęśliwie żonaty, miał rodzinę, która go kochała, miał przyjaciół, którzy go otaczali, bo kilka lat wcześniej spotkał się ze swoją córką biologiczną, pierwszą córką z pierwszego małżeństwa, do tego jeszcze wrócę, no i powiedział, zadał jej pytanie, czy ona jest szczęśliwa, ona potem zadała mu to samo pytanie, powiedział, że jest bardzo szczęśliwy, że codziennie imprezuje ze znajomymi i na Florydzie jest cudownie, więc otaczali go przyjaciele, nie miał żadnych problemów finansowych, tak, bo tutaj może się pojawiać jakieś takie spekulacje, że być może zabił się dlatego, żeby jego rodzina dostała pieniądze z ubezpieczenia na życie. No i niewątpliwie on brał to pod uwagę, kiedy planował samobójstwo. To znaczy niewątpliwie chciał, żeby jego rodzina te pieniądze otrzymała, bo chciał ich zabezpieczyć finansowo w przypadku swojej śmierci, szczególnie swoją żonę. Natomiast to nie był motyw. To znaczy nie był motyw w tym sensie, że on nie tonął w długach, nie miał problemów finansowych, nie potrzebował tych pieniędzy. Więc to też zostało wykluczone. Nie miał też żadnych, i to wykazało rozmowy z jego lekarzami, ale także sekcja zwłok, nie miał żadnych problemów zdrowotnych. A jednak, pomimo tego wszystkiego, przez 10 lat, bo te pierwsze wyszukiwania, które zostały odnalezione przez policję, więc przez 10 lat Abrahamson poświęcił bardzo dużo czasu, żeby znaleźć sposób na to, jak odebrać sobie życie. No i w końcu ten sposób znalazł. Po tym wydarzeniu jego córka opublikowała taki bardzo wzruszający list w New York Timesie. To właśnie była ta wspomniana przed chwilą córka z pierwszego małżeństwa, no, która opowiedziała troszeczkę w tym liście więcej o swoim ojcu. Powiedziała, że on pochodził z bogatej rodziny, natomiast jak ona użyła takiego stwierdzenia, że nigdy nie był wychowywany przez własnych rodziców, zawsze przez jakąś służbę, zawsze przez guwernantów, był wychowywany bardzo zimno, bez miłości. No i trochę potem ten model rodzicielstwa w sposób naturalny przeniósł na nią. Ona wspominała, że on wychodził do pracy, potem wracał do domu, nigdy na nią nie krzyczał, nigdy na nią nie podniósł ręki, ale też rzadko z nią rozmawiał. właściwie po powrocie do domu siadał przed telewizorem i przez resztę dnia, jaki pozostał, oglądał telewizję, a potem kładł się spać. I tak wyglądało jego życie. Tam po 28 latach rozwiódł się ze swoją pierwszą żoną. Ta córka wtedy wysyłała mu mnóstwo takich gniewnych listów, w których mówiła mu, że jest najgorszym ojcem, jakiego sobie można wyobrazić. On się po raz drugi ożenił, no i podobno z dziećmi Lindy miał bardzo dobry kontakt. Tylko że jak słusznie ta kobieta zwróciła uwagę, być może wynikało to z tego, że te dzieci jego drugiej żony były już dorosłe. Nie musiał się nimi opiekować, kiedy były dziećmi, nie musiał ich wychowywać, po prostu mógł się z nimi spotykać i, jak to ładnie powiedziała, mógł z nimi pić. Właśnie ten wątek picia, alkoholizmu, no to też są już jakieś spekulacje, on się pojawia w tym liście często, że Abrahamson, kiedy spotkał się ze swoją córką, bodajże na rozdaniu dyplomów ze studiów, powiedział, że to jest najlepszy moment rodzicielstwa, kiedy możesz się napić piwa ze swoim dzieckiem. A na to pytanie, czy jest szczęśliwy, odpowiedział, że oczywiście, bo piją każdego wieczora. Więc to jest też jakiś aspekt, na który warto zwrócić uwagę. No więc bardzo ciekawy list, bardzo, bardzo wzruszający, dający do myślenia. No tutaj ta córka spekuluje trochę, że on po prostu chorował na depresję. Że ona kojarzy to zachowanie, kiedy wracał z pracy i siadał na fotelu i przez resztę dnia oglądał telewizję z zachowaniem ludzi chorych na depresję. I no nie da się tego wykluczyć, natomiast też ja nie zamierzam tutaj spekulować na temat stanu jego zdrowia psychicznego i z czego to wynikało, bo chyba nie wypada. Natomiast niewątpliwie był to człowiek głęboko nieszczęśliwy, niespokojny. No i naprawdę proszę sobie wyobrazić, że jesteście kimś, kto na zewnątrz jest wesoły, uśmiechnięty, prowadzi aktywne życie towarzyskie, aktywne życie rodzinne, kto jest uważany, że ma szczęśliwe małżeństwo, jego żona nawet uważa, że ma szczęśliwe małżeństwo, a równocześnie ten ktoś przez 10 lat szuka sposobu, w jaki sposób mógłby się zabić. No i tutaj się też pojawia pytanie, dlaczego postanowił się zabić w taki niezwykły sposób, dlaczego wykorzystał ten baron z Helem, dlaczego wszystko tak to starannie zaplanował. No i tutaj jego córka spekuluje, że Abrahamson chciał oszczędzić bólu właśnie swoim bliskim, chciał oszczędzić bólu swojej rodzinie. Chciał, żeby oni nie musieli sobie zadawać takich pytań jak pytania, czy mogli mu pomóc, czy nie przegapili jakichś sygnałów. Notabene jednym z hasłem, których on w pewnym momencie wyszukiwał, było hasło najczęstsze sygnały zbliżającego się samobójstwa, tak? Więc jakby mam wrażenie, że chciał się uczulić, czy on tych sygnałów nie wysyła, chciał je ukryć przed swoimi bliskimi. Myślę, że nie chciał, żeby się oni zastanawiali przez resztę życia, dlaczego nie byli dla niego wystarczającym powodem do tego, żeby dalej żyć. Wolał po prostu, żeby zapamiętali go jako wesołego, szczęśliwego starszego pana, którego po prostu spotkała tragiczna śmierć z rąk nieznanego sprawcy i stąd ta próba upozorowania własnej śmierci, własnego samobójstwa jako morderstwa w napadzie rabunkowym. No, próba, jak już wiemy, nie udana i po raz pierwszy zastanawiam się, czy nie trzeba by powiedzieć niestety nieudana. Dobrze, to była zbrodnia na poniedziałek, druga wakacyjna. Mam nadzieję, że w te wakacje uda mi się do Państwa jeszcze z jakimś podcastem wrócić, bo naprawdę o tej australijskiej historii chciałbym bardzo Państwu opowiedzieć. No ale mówię, ta historia, którą dzisiaj Państwu powiedziałem, no jest tak niezwykła, tak mnie poruszyła, że pomyślałem, że muszę koniecznie się z nią, z Państwem podzielić. Dobrze, dzisiaj już się żegnam. Raz jeszcze przypominam o pogoni ruskiej. Zainteresujcie się nimi. Tutaj może nawet zwykły like wystarczy na Facebooku, bo to też im jakoś pomoże. I też przypominam, jeśli podoba się Państwu ten podcast, jeśli się podoba Państwu to, co robię, no to zachęcam do szerowania, komentowania, dzielenia się. Będę bardzo za to wdzięczny. A teraz już się żegnam z Państwem. Życzę miłego poniedziałku i reszty tygodnia. To była Zbrodnia na Poniedziałek. Wojciech Chmielarz.